Godzina duchów w RMF Classic. Zaprasza Przemysław Semczuk.
Któż z nas nie słyszał o ludziach obdarzonych zdolnością kontaktowania się z zaświatami? Świadectwa potwierdzające kontakt z duchami pojawiają się niemal we wszystkich religiach. I to na wiele wieków przed Chrystusem. Czy zastanawialiście się, kiedy i gdzie narodziła się współczesna fascynacja duchami? I jak przywędrowała do Polski? Badałem historię i udało mi się znaleźć wiele ciekawych relacji. Poznajmy zatem historię mediumizmu. W 1847 roku w Hyattsville, w malutkim domku na przedmieściu New York w stanie Nowy Jork, zamieszkała rodzina Fox. Foxowie byli metodystami. Ich syn oraz 34-letnia córka Lea założyli już własne rodziny. Dwie młodsze córki, 14-letnia Maggie i 10-letnia Kate, dowiedziały się od rówieśników, że dom, w którym mieszkają, jest nawiedzony. Lokalna legenda głosiła, że zamordowano w nim domokrążce, a ciało zakopano w piwnicy. Wiosną kolejnego roku dziewczynki zaczęły opowiadać, że duch domokrążcy je nawiedza. Rozmawia z nimi, wystukując litery alfabetu, które układają się w zdania i odpowiedzi na zadawane przez nie pytania. Miał zostać zamordowany przed wielu laty przez właściciela domu, który nazywał się Bell. Wieść o duchu rozmawiającym z siostrami Fox rozeszła się po okolicy. Zewsząd zaczęli zjeżdżać ludzie, którzy chcieli zobaczyć nawiedzony dom i dziewczynki. By je ochronić, rodzice wysłali je do przyjaciół. Małżeństwo Emmy i Isaac Post byli wyznawcami wspólnoty religijnej kwakrów. I choć ich dom nie był nawiedzony, duch przemówił ponownie za pośrednictwem dzieci. W pokoju dało się słyszeć niepokojące trzaski, stukania, pukanie i inne dźwięki układające się w liczby odpowiadające literom alfabetu. Postowie uwierzyli, że Maggie i Kate mają nadprzyrodzone zdolności. To idealnie pasowało do wyznawanej przez nich religii, zgodnie z którą w każdym człowieku jest pochodzące od Boga wewnętrzne światło. To dlatego kwakrzy nie potrzebują duchownych. Każdy z nich, doznając objawienia, może przemówić podczas nabożeństwa, dając świadectwo wiary i sprawczej siły Boga. Ich zdaniem u sióstr Fox wewnętrzne światło było silniejsze, czyniąc je wrażliwymi na kontakt z duchami. Jesienią 1849 roku w Rochester już trzy siostry Fox, bo jak się okazało, Lea również miała zdolności paranormalne, dały publiczny pokaz, podczas którego rozmawiały z duchami. Tak narodził się współczesny, oczywiście współczesny w owym czasie, spirytualizm, który szybko rozlał się po całych Stanach Zjednoczonych. Siostry Fox stały się gwiazdami spirytualizmu, który błyskawicznie zyskiwał wyznawców, głównie pośród radykalnych kwakrów. Regularnie urządzały pokazy, co stało się intratnym źródłem dochodu. Lea była niejako menadżerem, organizując seansy wśród bogaczy, chętnie płacących, by ich nazwisko pojawiało się w gazecie obok sióstr Fox. Co zaskakujące, duchy pojawiające się na nabożeństwach kwakrów głosiły poglądy sprzeczne z obowiązującym porządkiem społecznym. Domagały się równouprawnienia kobiet, abstynencji i abolicjonizmu. Było to bardzo wygodne, bo członkowie skrajnie prawicowego, rasistowskiego Ku Klux Klanu, którzy nierzadko mścili się na abolicjonistach, nie mogli atakować duchów. A nawet jako głęboko wierzący obawiali się, że duchy mogą się na nich zemścić. Należy przy tym zauważyć, że ruch abolicyjny zapoczątkowali właśnie kwakrzy. Zainteresowanie spirytualizmem spowodowało pojawienie się kolejnych osób obdarzonych paranormalnymi zdolnościami. To wtedy odkryto, że do kontaktu z duchami mogą posłużyć również okrągłe stoliki, których historię poznaliśmy w poprzednim spotkaniu Godziny Duchów. Spotkania z mediami stały się formą rozrywki. Organizowano je w dużych miastach i na wsiach. W 1878 roku w Stanach Zjednoczonych aż 14 milionów ludzi deklarowało, że wierzy w duchy przemawiające przez media. Liczbę mediów oceniano na 35 tysięcy. Niebawem wiara w duchy miała zostać wystawiona na próbę, ale o tym za chwilę. Póki co przenieśmy się na stary kontynent. Wraz z kwakrami spirytualizm dotarł do Wielkiej Brytanii i ogarnął Europę. W konserwatywnych społeczeństwach do nowej religii podchodzono z zainteresowaniem, ale i sporym sceptycyzmem. Zjawiska z udziałem duchów począł badać francuski naukowiec Hippolyte Rivail. W Paryżu podczas seansu Madame de Pleumaison duch o imieniu Zephyr powierzył mu misję bycia rzecznikiem umarłych. nakazał również, by pełniąc tę rolę, przyjął nazwisko zmarłego przed wiekami druida Alana Kardeka. Alan Kardek był zafascynowany tym, co działo się podczas seansów. Choć jako Revile był szanowanym wykładowcą matematyki, fizyki, chemii, astronomii, fizjologii i anatomii, uwierzył w duchy komunikujące się poprzez media. I to właśnie on w wydanej w 1857 roku Księdze Duchów głosił pogląd istnienia w każdym człowieku czynnika myślącego. Chodziło o duszę, która po śmierci oddziela się od ciała, by poprzez reinkarnację wcielić się w kolejną istotę. Zanim jednak doszło do połączenia z nowym ciałem, dusza mogła komunikować się z żywymi. Potrzebowała do tego medium, czyli kogoś, kto potrafił rozmawiać ze zmarłymi. Kardek jako pierwszy użył terminu mediumizm. Przy okazji odróżnił spirytualizm związany z kulturą anglosaską od stworzonego przez siebie spirytyzmu, będącego w uproszczeniu tym samym, tyle że w kulturze romańskiej. Kardek zebrał w Księdze Duchów mnóstwo informacji. Osoby mediumiczne mogły być obdarzone bardzo różnymi zdolnościami paranormalnymi. Podzielił je na media mentalne i fizyczne. Media mentalne w transie powtarzały słowa ducha słyszane tylko dla nich. W niektórych przypadkach duchy, przejmując kontrolę nad ich ciałem, przemawiały bezpośrednio poprzez usta medium. Nierzadko zmienionym głosem, a nawet używając obcych języków, takich, których medium nie znało. Te przypadki robiły szczególnie przerażające wrażenie na uczestnikach seansów. Dodam jako dygresję, że w ukazującym się w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym piśmie Hejnał ogłoszono otwarcie w zaświatach szkoły angielskiego dla duchów wodzów indiańskich. Miało to ułatwić przekazywanie ważnych, jak pisano w Hejnale, wieści ze świata umarłych. Wróćmy jednak do Kardeka i Księgi Duchów. Przy mediach fizycznych duchy nierzadko się materializowały, ukazując zebranym podczas seansu. Czasem w formie ludzkiej, ale najczęściej w postaci różnych zjawisk świetlnych. Zdarzały się również media piszące w transie pismem automatycznym. W takich razach ręką medium kierował duch. Były też media, które potrafiły unosić przedmioty, wcale ich nie dotykając. Oraz takie, z których ust podczas seansu wydobywała się ektoplazma, galaretowata, protoplastyczna substancja będąca formą energii duchów. Zjawiska te niemal zawsze występowały w określonych warunkach. Duchy nie lubiły światła i pojawiały się tylko, gdy w pomieszczeniu panowały niemal całkowite ciemności. A to, jak łatwo się domyślić, sprzyjało oszustom. Czy były to tylko oszukańcze sztuczki lub iluzja? Wrócimy do tego po przerwie, a póki co posłuchajmy muzyki Briana Tylera z filmu, który w Polsce nosił właśnie tytuł Iluzja. Co ciekawe, postać wielkiego iluzjonisty Lionela Shrike'a została zainspirowana nikim innym jak Harrym Houdinim. O nim przyjdzie nam w przyszłości opowiedzieć więcej w Godzinie Duchów. I zdradzę, że nie jest to jasnowidzenie. Ja po prostu wiem, czym chcę się z Państwem podzielić w kolejnych spotkaniach.
To jest Godzina Duchów w RMF Classic. Opowiada Przemysław Semczuk.
Zainteresowanie duchowizną, jak nazywano wszelkie seanse spirytystyczne, dotarło również na ziemię polskie. Oczywiście pojawiły się też media. W zachowanych relacjach wspomina się jednak tylko o mediach zagranicznych, jak Daniel Douglas Home, czy słynne medium Eusapia Palladino, która seansowała również w Warszawie. O seansach tych wspomina w Pismach Wszystkich Bolesław Prus. Pierwszy raz o tej dziwnej kobiecie usłyszałem w następujących warunkach. Byłem u Ochorowicza z wizytą przyjacielską. Podobne uroczystości między nami odbywają się zwykle w ten sposób, że ja siedząc z jednej strony biurka przeglądam jakąś książkę, a on obok lampy za abażurem także przegląda książkę lub robi notatki. Owego wieczora, mniej więcej w połowie wizyty, Ochorowicz, nie przerywając notatek, zapytał: słyszałeś o Eusapii Palladino? Eupurobia, eukaliptus, Eusapia, przemknęło mi przez myśl i z całą naiwnością odparłem: to zdaje się jakaś roślina? Gdzież tam, to jakieś medium, podobno bardzo silne. A cóż ono robi? Podnosi stoły, coś tam jeszcze pokazuje. A któż to widział? Lombroso, Richet? Powariowali, rzekłem. Diabli wiedzą, mruknął Ochorowicz. I na tym się skończyło. Wracając do domu, robiłem gorzkie wyrzuty memu nieuctwu, które naraziło mnie na utożsamienie kobiety z rośliną. Jakiś czas później ukazały się w Kurierze Warszawskim artykuły Hajoty o Eusapii Paladino. Cuda robione przez medium wydawały mi się tak śmiesznymi, że mnie zwrócił na nie uwagi. Wspominałem zaś o nich w kronice po to tylko, ażeby podkreślić badania prowadzono przez mężów nauki, którzy włazili pod stół, chwytali Eusapię za jedną lub obie nogi, a wszystko to bez światła. W listopadzie 1893 roku Bolesław Prus zobaczył owe cuda na własne oczy, gdy jego przyjaciel Julian Ochorowicz sprowadził Eusapię Paladino do Warszawy. Bolesława Prusa znamy oczywiście wszyscy, ale zastanawiacie się pewnie, kim był ów Ochorowicz. Julian Ochorowicz, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, miał doktorat z psychologii i filozofii. Prowadził praktykę lekarską, zajmując się hipnozą. Był też wynalazcą. W swoim laboratorium opracował teorię przesyłania obrazów na odległość. Uważał, że możliwe jest zamienienie promieni świetlnych w prąd elektryczny i odwrotnie. W czasopiśmie Kosmos opublikował artykuł o możliwości zbudowania przyrządu do przesyłania obrazów optycznych na odległość. Nie udało mu się jednak pokonać trudności technicznych i coś, co dzisiaj nazywamy telewizją, pozostało jedynie w fazie rozważań teoretycznych. Pracował też nad urządzeniem do przesyłania dźwięku, czyli telefonem. Budował mikrofony i urządzenia do słuchania mowy i muzyki w pomieszczeniu. Ni mniej, ni więcej próbował skonstruować głośnik. Jego artykuły dotyczące wynalazków publikowano w Nature i La Lumière Électrique. I to właśnie on trafił na karty powieści Lalka, stając się pierwowzorem Juliana Ochockiego, a jego paryskie laboratorium to pracownia profesora Geista, próbującego stworzyć metal lżejszy od powietrza. A gdzie w tym duchy? Ochorowicza owładnęła obsesja badań mediów, co zresztą przyczyniło się do drwin i ostracyzmu w rodzimym środowisku naukowym. Wprost przeciwnie, w Paryżu, gdzie był szanowanym badaczem, przyjaźnił się ze wspomnianym przez Prusa Charlesem Richet, późniejszym laureatem Nagrody Nobla z dziedziny medycyny, który również badał zjawiska nadprzyrodzone. Ochorowicz uważał, że nie mają związku z duchami i nie ma w nich kuklarskich sztuczek, ale nie potrafił ich wytłumaczyć. Wiązał je z magnetyzmem i elektrycznością. Niestety cykl artykułów w tygodniku ilustrowanym, w których omawiał swoje badania, przyniósł mu krytykę wśród warszawskich i krakowskich akademików. Za to w Paryżu i Londynie zyskał uznanie i w dowód zasług Brytyjskie Towarzystwo Badań Psychicznych nadało mu tytuł członka honorowego. Podobnie towarzystwa w Berlinie, Lipsku, Kolonii, Budapeszcie, a nawet w Nowym Jorku. Było to ogromne wyróżnienie, choć on wciąż nie mógł się pogodzić z krytyką, z jaką spotykał się w ojczyźnie.
Słuchacie Godziny Duchów w RMF Classic. Opowieści snuje Przemysław Semczuk.
Kursował wciąż pomiędzy Paryżem i Warszawą, by w końcu osiąść w Wiśle. Tam w zbudowanym domu urządził laboratorium i prowadził badania. Aż któregoś dnia otrzymał list od Piotra Lebiedzińskiego, przemysłowca, właściciela warszawskiej fabryki aparatów i chemii fotograficznej. Lebiedziński zawiadamiał, że w Warszawie przypadkowo odkryto bardzo silne medium. Była nim młodziutka Stanisława Tomczykówna. W 1905 dziewczyna została aresztowana podczas zamieszek w czasie pogromu Alfonsów. Trafiła do więzienia Mokotowskiego, co wywołało taki wstrząs psychiczny, że wokół niej poczęły dziać się dziwne rzeczy. Światło przygasło, a kałamarz na biurku carskiego oficera uniósł się w powietrzu. Tomczykównę zwolniono z aresztu, ale gdy wchodziła do sklepu, drobne przedmioty zaczęły się unosić, wywołując panikę wśród klientów. Wieść o tym szybko się rozeszła i dziewczynę zaczęto zapraszać na domowe seanse. Ona sama była tym trochę przerażona i podupadła na zdrowiu. Ochorowicz natychmiast przyjechał do Warszawy, by na własne oczy przekonać się o wiarygodności zjawisk telekinetycznych. Już pierwszy seans potwierdził, że dziewczyna posiada wyjątkowe zdolności mediumiczne. Zabrał ją do Wisły. W miesięczniku Annales des Sciences Psychiques pisał: tem medium o działaniu fizycznym jest młoda panna z Warszawy, ładna, prosta, skromna, inteligentna, jakkolwiek bez wykształcenia i nadzwyczajnie wykształcona pod względem mediumicznym. Przebywa od 2 miesięcy w mojej willi w Wiśle, gdzie kieruje rozwojem jej zdolności medialnych. W tych warunkach, usuwając od niej wszelkie sugestie spirytystyczne lub antyspirytystyczne, spodziewam się urobić z niej medium prawdziwie użyteczne dla nauki. Zadanie mam ułatwione dzięki trzem okolicznościom. Panna Stanisława Tomczykówna jest z natury osobą prawdomówną, która umie opanować wrodzoną w większości mediów skłonność do bezwiednego oszustwa. Nie jest spirytystką i nie ma żadnego wyrobionego zdania o naturze zjawisk, które produkuje. Wreszcie, ulegając łatwo hipnozie, nie jest wrażliwa na sugestie we właściwym tego słowa znaczeniu. Doświadczenia odbywały się zawsze przy świetle dziennym, w ściśle kontrolowanych warunkach. Ochorowicz prowadził notatki, zapisując wszystkie istotne szczegóły fizyczne, takie jak temperatura, ciśnienie powietrza, a nawet samopoczucie medium. Za każdym razem Tomczykówna była rewidowana. Nigdy nie przyłapano jej na przemycaniu przedmiotów, które mogły dopomóc w oszustwie. W krótkim czasie medium nauczyło się świadomie wywoływać i kontrolować zjawiska. To ułatwiło prowadzenie obserwacji. W celach dokumentacji Ochorowicz wykonywał także fotografie ukazujące unoszenie przedmiotów, a nawet ukazujące się zjawy. Zdaniem Ochorowicza zjawiska powodowane przez Tomczykównę nie miały żadnego związku z duchami i życiem pozagrobowym. Były wytworem nadnaturalnych zdolności jej mózgu. Podczas seansów występowały u niej trzy osobowości. W uśpieniu hipnotycznym pojawiała się druga albo Stasia. Był jeszcze Wojtek, który mógł przenosić ciężkie meble i skrzynie pełne książek, wywołując ich lewitację. Ochorowicz zabrał Tomczykównę do Genewy, Rzymu i Londynu, gdzie jej nadprzyrodzone zdolności potwierdzili badacze zjawisk paranormalnych Charles Richer, Albert von Schrenck-Notzing czy dr Gustav Gelle. W Paryżu w jej seansach uczestniczyła Maria Skłodowska-Curie, która nie była jednak przekonana, a wręcz dopatrywała się jakiegoś oszustwa. Tomczykówna przyciągnęła również badaczy do Wisły. Jednym z nich był Sir Edward Fielding, sekretarz Society for Psychical Research z Londynu. Angielski gentleman oczarowany oświadczył się jej, a ona przyjęła ofertę i wyjechała z kraju. Tym samym Ochorowicz stracił swoje cenne medium. Po ślubie Tomczykówna przestała seansować, a po latach przyznała, że nie pamięta, co działo się podczas eksperymentów z Ochorowiczem. I trudno się dziwić, bo podczas hipnozy wprowadzana była w sen kataleptyczny. A w 1933 roku, długo po śmierci Ochorowicza, komentując artykuły, które pisał na jej temat, stwierdziła, że nie ma do badacza żadnego zaufania. I tu wróćmy do sióstr Fox, od których rozpoczęła się historia mediumizmu. Na długo przed doświadczeniami Ochorowicza, już 21 października 1888 roku, Maggie przyznała reporterowi New York World, że wydarzenia w Hydesville były oszustwem. Tego samego dnia siostry Maggie i Kate podczas publicznego seansu przed 2000 widownią zaprezentowały, w jaki sposób wywoływały słyszalne stukania i pukania. Robiły to, wyłamując sobie stawy w kończynach, czyli strzelając kośćmi. Jakiś czas później wycofały się z tego, twierdząc, że za artykuł i występ zapłacono im $1500. Nie miało to znaczenia, bo już wcześniej badacze podważyli wiarygodność mediumicznych zdolności sióstr Fox. Mimo to w wielu publikacjach dotyczących parapsychologii wydarzenia w Hydesville wciąż uważane są za prawdziwe. Siostry Fox nie są jedynymi, które dzięki duchom żyły w dostatku. A o kolejnych badaniach nad mediumizmem i spirytyzmem opowiem w kolejnym spotkaniu Godziny Duchów.
To była Godzina Duchów w RMF Classic. Na kolejną zapraszamy za tydzień o tej samej porze.
Godziny Duchów znajdziesz też na rmfclassic.pl w zakładce Podcasty.